północy 14 września wszystkie firmy na całym świecie będą musiały zaprzestać dostarczania swoich wyrobów komunistycznej firmie Huawei, jeśli tylko te wyroby zawierają amerykańską technologię. Jeśli te firmy dalej będą chciały współpracować z Huawei, będą musiały mieć licencję Departamentu Handlu USA. Czy jest to koniec dominacji firmy Huawei na rynku IT? O tym dzisiaj. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie i Państwa.
A na łączach mamy panią redaktor Hannę Shen, prosto z Tajwanu. Witamy panią bardzo serdecznie.
Witamy.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witamy. A dzisiaj kilka bardzo ciekawych informacji. Dzisiaj będziemy także oprócz tematu głównego mieli wywiad z profesorem Andreasem Fuldą, profesorem Nottingham University, o niemieckich, o europejskich kontaktach z Chinami. O tym za chwilę. A my na początek zapytam panią, jak pani odebrała wczorajszy wywiad z ojcem doktorem Leszkiem Gęsiakiem, to jest nowy rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Wczoraj wystąpił w telewizji Idź Pod Prąd, mówił, że ideałem wolności religijnej są Stany Zjednoczone, że nie wolno Idź Pod Prąd nazywać sektą. Jak pani to odbiera? Czy ktoś przekręcił wajchę?
Znaczy ja nie wiem, czy ktoś przekręcił walkę. Ja myślę, że po prostu to pokazuje, że są normalnie myślący ludzie i ci normalnie myślący ludzie będą występować w telewizji Idź Pod Prąd i będzie ich więcej. I cieszę się, że telewizja Idź Pod Prąd dociera do takich ludzi. Cieszę się, że oni przełamują taką, może nawet nie blokadę, bo to jest taka po prostu presja, która sama z doświadczenia wiem, jak to wygląda, że przed pojawieniem się są sugestie, żeby się nie pojawiać, a potem przez jakiś czas, już teraz tego nie ma, ale jak się pojawia, to za każdym razem też są zwiększone sugestie, że dlaczego nie należy się pojawiać w tej telewizji. Niektórzy ulegają, a niektórzy nie. I myślę, że będziemy świadkiem tego, że po prostu są ludzie, którzy się nie poddadzą tej fałszywej narracji, że to jest coś złego pokazywanie się w tej telewizji. I myślę, że to dotyczy i ludzi występujących, ale także i widzów. Coraz więcej osób się do telewizji Idź Pod Prąd przekonuje, bo rzeczywiście wiadomości, jakie tutaj się ukazują, są często bardzo odmienne od tego, co się ukazuje w wielu innych mediach, a zdecydowanie o dużo ważniejszych rzeczach się mówi. Także ja myślę, że to nie jest może przekręcenie jakiejś bajchy, ale taki powiew normalności. I myślę, że będziemy wyłapywać takich normalnych ludzi, oni się będą pojawiać.
Dla tych wszystkich Państwa, którzy nie widzieliście tego wywiadu, zachęcam do obejrzenia całości wczoraj o godzinie 18. Teraz przypomnimy krótki fragment z tego wywiadu, gdy właśnie nowy rzecznik Konferencji Episkopatu Polski mówi o wolności religijnej, tolerancji religijnej w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam.
Często byłem zaskoczony na początku, a później urzeczony tym, że na przykład w wielu amerykańskich miastach jest jakieś tam malutkie miasteczko, znajduje się w nim jedna główna ulica, prawda, i co 10-20 metrów stoi inny kościół i stoją koło siebie i ludzie w niedzielę przyjeżdżają na różne nabożeństwa i nikt sobie nie wyrzuca tego, nikt nikomu krzywdy nie robi, nikt na nikogo źle nie patrzy, wszyscy razem pracują, żyją. Myślę, że to jest taki ideał, do którego też powinniśmy dążyć. Być może wynika to także z tego, że katolicy stanowią taką dominującą większość w Polsce i być może w czas bywają wypadki, że wydaje się, że jest rzeczą aż nie do wyobrażenia, że ktoś może myśleć inaczej. Ale to jest nasz problem, problem katolików, z którym musimy sobie poradzić i który powinniśmy definitywnie rozwiązać. Podkreślam jeszcze raz, każdy przejaw nietolerancji, każdy przejaw agresji wobec kogoś, kto wierzy inaczej, jest absolutnie niedopuszczalny i godny potępienia.
Dzisiaj o 20.30 więcej na temat tego wywiadu. To był ojciec dr Leszek Gęsiak. On zastąpił księdza Rytla Adrianika właśnie na tym stanowisku. Przejdźmy do tematu chińskiego. Panie redaktor, jak pani odczytuje tą decyzję, która weszła w życie, tak jak powiedzieliśmy wczoraj, tak? Bo to po północy 14 września. Czy to będzie koniec Huawei? A wszystkie teraz firmy, wcześniej była to decyzja tylko odnośnie amerykańskich firm, które dostarczały Chinom, chińskiej firmie, między innymi Huawei, swoje technologie. One musiały mieć już od roku licencję amerykańskiego Departamentu Handlu, żeby dostarczać swoje produkty Huawei. Teraz wchodzi to na cały świat. Huawei podobno robi zapasy tych chipów już od 2 lat. Czy to wystarczy, czy to będzie poważne uderzenie rzeczywiście w Huawei, które zmieni układ sił na rynku IT?
Tak, to na pewno nie, te zapasy robione od 2 lat na pewno nie wystarczą. Tutaj na Tajwanie mówi się, że no mniej więcej oszacuje się, że za rok Huawei będzie w stanie wyprodukować 50 milionów smartfonów. Dla porównania powiem, że w 2019 Huawei sprzedało na świecie ponad 240 milionów, czyli produkcja spadnie 5-krotnie za rok. W tym roku także będzie ona mniejsza od 2019, ale to większość firm ze względu na koronawirusa będzie na pewno miała mniejszą sprzedaż. I ta sprzedaż spadnie w 2021 roku do 50 milionów smartfonów. Samsung w zeszłym roku wyprodukował prawie 300 milionów i nic nie wskazuje na to, żeby tutaj zwalniał. Także no, bycie na rynku z produkcją 50 milionów, no to nie jest, to nie jest bycie jakimś liczącym się graczem. Firma Huawei miała być firmą, która zdominuje cały świat, będzie tym czołowym takim narzędziem chińskiej ekspansji. No nie wszystko wskazuje na to, że będzie no takim jednym wielkim puszczeniem bąka po prostu, no bo wszystko za chwilę się skończy. To jest ogromne uderzenie w Huawei. Już w jednym z ostatnich swoich przemówień Xi Jinping mówił, że no teraz trzeba się skoncentrować na rynku wewnętrznym, także to dotyczy technologii, więc mówi się tutaj na Tajwanie i także w mediach chińskich już nawet pojawiają się takie artykuły, że to będzie jednak taka firma, która głównie skoncentruje się na rynku chińskim. Był jakiś jeden artykuł, który nakazał się na jednym z portali internetowych w Chinach, który mówił o spotkaniu wieczorem 14 sierpnia tej wierchuszki Huawei, która przyznała, że no to jest bardzo duże uderzenie w nią w tej chwili, te sankcje nałożone i nie mają tak naprawdę planu B, czyli nie ma czegoś takiego, z czego tu Huawei mógłby z tego wyjść. No jest to zrozumiałe, dlatego że tu przede wszystkim chodzi o układy scalone, o półprzewodniki, taki z tego tutaj. No, Chiny nie są jeszcze dużą konkurencją, są lata za Tajwanem i za Koreą Południową. Mówi się, że żeby dokonić Tajwan, to potrzebują, no taki optymistyczny to jest 10 lat, a taki bardziej realny to 20 lat. Także tak, rzeczywiście to jest wielkie uderzenie, które może nie spowoduje, że firma Huawei przestanie istnieć, ale to na pewno nie będzie jeden z liczących się graczy. I to także oznacza, że 5G nie będzie dominować w 5G. I że 5G z Huawei to po prostu okaże się wielki niewypał i rzecz niemożliwa. Także firmy, które na to liczyły, rządy, które na to liczyły, się po prostu przeliczyły.
Oczywiście to jest plan taki no, optymistyczny, cieszący wolnych ludzi na całym świecie, że ta komunistyczna, szpiegowska firma wojskowa traci zdolności opanowywania świata, ale trzeba wziąć pod uwagę, że komuniści chińscy przejęli kilka organizacji międzynarodowych. Mówiliśmy o strasznych rzeczach, o praktycznie współudziale w tym mordzie chińskim wirusem Światowej Organizacji Zdrowia, która współdziałała z komunistycznym rządem w dezinformacji całego świata zachodniego. A teraz do gry wchodzi Światowa Organizacja Handlu, do której Chiny nie tak dawno zostały dopuszczone. I ta Światowa Organizacja Handlu stwierdziła, że działania Stanów Zjednoczonych, działania prezydenta Trumpa, który nałożył cła w wysokości 200 miliardów dolarów na komunistyczne Chiny, są nielegalne. Podejrzewam, że po tej decyzji, o której przed chwilą rozmawialiśmy, Chiny uruchomią swoją agenturę, żeby wywierać ogólnoświatową presję czy dezinformację potępiającą Stany Zjednoczone za wojnę handlową z komunistami chińskimi.
Panie redaktor, bo to nie jest embargo, bo tutaj mówimy o tych licencjach. Nawet tutaj czytając na tym Taiwan News, na koniec jest informacja, że dużo tajwańskich firm już wystąpiło o tą licencję, żeby z tym Huawei móc handlować. Tak samo amerykańskie firmy też to robią. Czy to jednak nie będzie tak, że no będzie mniejszy ten dostęp do tych półprzewodników towarów dla Huawei, tych chipów? Czy rzeczywiście to będzie poważny problem? No bo jeśli wszyscy wystąpią o te licencje, Stany Zjednoczone zgodzą się jednak na udzielanie tych licencji, no to Huawei nie ucierpi aż tak bardzo.
Tak, tylko że te półprzewodniki, one no, ewoluują, one są coraz lepszej jakości. I firmy, które potrafią produkować, te, które są w tej chwili no, Huawei potrzebne, to są tylko dwie firmy. To jest firma TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company i Samsung. I stąd potrzebują przede wszystkim Huawei, jeżeli rzeczywiście chcą na tym rynku, rynku i smartfonów i 5G i innych rzeczy, jeżeli chcą konkurować, to przede wszystkim z tych dwóch firm. Te dwie firmy już powiedziały, że nie będą sprzedawać. Co więcej, TSMC, największy producent półprzewodników na świecie, firma tajwańska, no, ostatnio ogłosiła, że zakupuje nowe działki na Tajwanie. To była dużą, no, to była duża wiadomość na Tajwanie, dlatego że to jest firma, którą określa się jako taką no, finansowo konserwatywną. Zanim w coś zainwestuje, no, to musi to być bardzo przemyślane i muszą mieć już jakieś kontrakty, żeby wiedzieć, że to się zwróci. Więc co to oznacza? Większość to argument ekspertów mówiła, że to oznacza, że są bardzo duże kontrakty ze Stanów Zjednoczonych, że TSMC za to, że powiedziała, że nie będzie współpracować z Huawei, ma zapewnione już, nie to, że zapowiedziane, ale zapewnione bardzo duże kontrakty ze Stanów Zjednoczonych, że ma być tą główną firmą, która będzie budować w Stanach Zjednoczonych wraz ze Stanami Zjednoczonymi 5G bez udziału Huawei. Także mówi się, że ta tajwańska firma będzie brała udział, odegra bardzo ważną rolę w modernizacji amerykańskiego sprzętu wojskowego. Także to jest firma i Samsung, to są te dwie najważniejsze firmy. To, że mniejsze firmy będą starały się o jakieś licencje i być może na coś dostaną, to nie rozwiązuje problemu Huawei. I tu liczą się te firmy. Organizacje międzynarodowe typu Światowa Organizacja Handlu, Światowa Zdrowia, Trump może po prostu z nich wystąpić. To nie, one nie jeszcze takiego stopnia nie decydują o tym, jak ten handel tu przebiega. Myślę, że no, to najwyżej Trump się zdecyduje z tej organizacji wystąpić, o czym się nawet mówiło i wielu ludzi namawia Trumpa, żeby wystąpić ze Światowej Organizacji Handlu, dlatego że ona no, dała status taki Chinom, że one mogą wiele, a nic nie muszą. Także ja bym się tutaj tak bardzo tym to będzie taki straszak bardziej, ale to nie zmieni tej sytuacji z dostępem do sprzętu Huawei. On na pewno w dużym stopniu będzie ograniczony.
Co te wydarzenia, co ta decyzja oznacza dla Polski? Czy to coś zmienia w Polsce dla naszego podejścia właśnie do sieci 5G, do tego konfliktu amerykańsko-chińskiego, jeśli chodzi o Polskę?
No to pokazuje kompromitację polskich władz Prawa i Sprawiedliwości, bo chyba, nie wiem, 3 miesiące temu, czy może 4, no proszę to sobie sprawdzić, ale w tym roku i niedawno, zarówno ośrodek prezydencki, jak i ośrodek rządowy ogłosiły neutralność w konflikcie Stany Zjednoczone, komunistyczne Chiny, czyli wolny świat, imperium zła. Polska, co wstyd, to w całej swojej tysiącletniej historii Polska zawsze stawała, nawet płacąc ogromną cenę w beznadziejnej walce, tak jak w czasie II wojny światowej, tak jak w czasie powstania warszawskiego, skazani na klęskę Polacy stawali po stronie wolności, a zdradziecki rząd Prawa i Sprawiedliwości w momencie, kiedy rozgrywa się największy konflikt w dziejach, bo dzisiaj rozwój świata jest największy, no to i konflikt imperium zła i świata wolnego jest największy w dziejach, można powiedzieć, jeśli chodzi o skalę. Polska rządami Prawa i Sprawiedliwości, dlatego nazywam to zdradziecką postawą, mówi, że stoi w neutralności. To powiedział zarówno minister od Dudy, jak i minister obrony narodowej od Morawieckiego. To jest wstyd i hańba dla Polski i widać teraz, jak głupią była ta decyzja.
Panie redaktor, no z drugiej strony Morawiecki no, wypisywał już w anglojęzycznych mediach te artykuły o Huawei, krytycznie mówił o Chinach, no ale z drugiej strony Jarosław Kaczyński niedawno wystąpił na TikToku, na tej firmie z komunistycznych Chin. Czy myśli pani, że to coś się zmieni w Prawie i Sprawiedliwości po tej decyzji Donalda Trumpa?
Nie, no, czy, no gdyby to coś się miało zmienić, to byście państwo słyszeli o tej decyzji, o tym, co się dzieje w tej chwili z Huawei w większości mediów, ale z tego, co widzę, to nie jest główna wiadomość w Polsce. Ona w ogóle chyba nie jest wiadomością. Także no, to znaczy, że nasi politycy też zupełnie nie rozumieją albo nie chcą rozumieć, nie chcą, żeby Polacy wiedzieli, co się tak naprawdę na świecie dzieje. Oczywiście Polska nie jest tu ja żadnym graczem w tej branży biznesu, także my tutaj nie możemy no, odgrywać jakiejś roli w tym sensie, że jesteśmy no, uczestnikiem. Nie możemy, tak jak Korea, powiedzieć, no my mamy tutaj firmę, prawda, to nie Huawei, nie będziemy dostarczać Huawei, to z Amerykanami zawrzemy kontakty. No niestety tego nie możemy zrobić, ale no mogliśmy, myślę, że był taki moment, że mogliśmy mówić, że rzeczywiście my też nie chcemy Huawei, jesteśmy dobrym miejscem do inwestycji. Dlaczego nie mówić krajom takim jak Korea, Tajwan i Stany Zjednoczone, że część tej produkcji, część jakichś ważnych części potrzebnych w tego rodzaju przemyśle mogłaby być osadzona w Polsce, gdybyśmy akcentowali właśnie, że będzie to bez udziału, jasnego bez udziału Huawei. No myślę, że moglibyśmy tu na czymś skorzystać. No nie weźmiemy udziału w tej grze, no i specjalnie też wzięliśmy udział w tej grze no właśnie wyrzucania Huawei, no bo owszem, Morawiecki pisał o tym, że no firmy, które mają jasne i przejrzyste, nie wymienił co prawda Huawei, ale i tak już to był bardzo no, jasny, najjaśniejszy, jaki było stać ze strony polskich władz głos sprzeciwu wobec Huawei, ale taki tak naprawdę jedyny. Większość polityków w PiS-ie według mnie nie chce rozumieć albo celowo nie rozumie tego zagrożenia ze strony Chin.
Rozumieć czy nie rozumie celowo o tym, na to rzuca światło ta informacja, o której mówiliśmy już wczoraj w serwisie informacyjnej o tej wielkiej bazie danych, którą okazuje się, że chińska firma Shenghu Data, nie wiem, czy może mnie pani poprawi, Information Technology, to jest chińska firma związana z komunistyczną armią, okazało się, że zbierała dane 2,4 miliona osób na całym świecie. To wypłynęło, możecie więcej o tym przeczytać na portalu idźpodprąd.pl. Jest artykuł redaktor Hanny Szen właśnie o tej sprawie.
I tu też ciekawostka, tak jak o tej decyzji w sprawie Huawei, o tym też raczej cisza w polskich mediach. To tylko Idź pod prąd dało to jako głównego newsa.
Tak, ale tutaj jest ważne, że to nie jest baza danych jakichś tam przypadkowych osób, które tam, nie wiem, decydują o, powiedzmy, o trendach czy lokalizacji ludzi, jak tam się roznoszą, tylko to są zbierane dane o politykach, o aktorach, o wojskowych, o ludziach kluczowych w danym państwie. Udało się im uzyskać na przykład dane 52 tysiącom Amerykanów, 35 tysięcy Australijczyków, 10 tysięcy Brytyjczyków, między innymi Boris Johnson jest w tej bazie, premier Scott Morris. Pani pisze też o tym, że jest też pewien oficer amerykański, o którym piszą, że w przyszłości może być dowódcą lotniskowca atomowego, jądrowego, z napędem jądrowym. Jest także ponad 4,5 tysiąca włoskich obywateli, polityków, osób publicznych, księży, aktorów, przestępców nawet.
A mafia tam jest ujęta szeroko.
No pytanie, ile jest Polaków, polskich polityków w tej bazie? Jak jest 4,5 tysiąca Włochów, no to ile jest Polaków?
Myślcie, tak, 3 tysiące szacuję.
Polskich polityków i co oni tam mają w tej bazie danych na tych polityków, czy na przykład nagrania z tych rzeszowskich lokali na przykład, czy co innego, jak pani
myśli, burdeli.
Czy ta baza danych rzeczywiście wpływa w ten sposób, że polscy politycy wiedzą, jak mają wybierać, żeby nie naciskać na stopę komunistycznym Chińczykom?
Znaczy na razie wiem, że to jest tylko część, na razie mamy dostęp do tylko części, znaczy jest dostęp do części tylko tych danych. W tej części jest, już wiemy też, że jest tysiąc nazwisk niemieckich pada i 3,5 tysiąca francuskich, ale jak mówię, to jest tylko niewielka część, na pewno będzie tego zdecydowanie więcej. Tam no, może być każdy na tej liście, no bo jeżeli trafiła tam 11-letnia córka Justina Trudeau, no to może być każdy. Ktoś, kto krytykuje Chiny, ale także ktoś, kto jest bardzo wygodną osobą dla Chin. No to ma przede wszystkim ta informacja jest dlatego ważna, że pokazuje ogromną skalę inwigilacji, zdobywania informacji. Wiemy, że to zdobywa, Chińczycy śledzą to, te informacje. One są, część z nich jest ogólnie dostępna, bo to są Facebook, TikTok, Twitter. Ściągają te informacje, zdjęcia, one są analizowane. Ale także są no, takie informacje, które no, nie są dostępne, na przykład informacje z kont bankowych, w ogóle z banków, informacje z, no, na przykład ludzie starający się o pracę, przesyłają swoje CV, te dane także są przechwycone przez Chińczyków. I tu mówimy o działaniu jednej firmy, teoretycznie, i to też jest właśnie istotne, firmy prywatnej, no, po której się dowiadujemy więcej przy takim skandalu i dowiadujemy się, że ona tak naprawdę prywatna nie jest, bo jest własnością firmy, która należy do Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. No i to jest właśnie też taki problem, że my często często nam się mówi, że jakaś firma, tak jak Huawei, jest firmą prywatną, no i to idzie w świat, my w to wierzymy i powtarzamy, potem się okazuje, że to jednak jest firma, która no, jest tylko taką odnogą państwa chińskiego i chińskiego wywiadu i chińskiej armii, tak jak w przypadku tej firmy. Także no, wszyscy ci, którzy nas stręczą handlem i relacjami z chińskimi firmami, miliarderami, tak naprawdę no, kłamią, bo okazuje się, że to jest wszystko tak naprawdę chińska armia, chińska partia komunistyczna i chiński wywiad. To wszystko jest bardzo mocno powiązane. Mam nadzieję, że uda nam się jakoś dotrzeć do informacji, mam nadzieję, że będzie jakaś informacja w Polsce na temat tego, co jacy polscy politycy, choć to nie muszą być tylko politycy, tutaj mamy dane i celebrytów, i rodzin, łącznie z dziećmi, także i kryminalistów, także no, choć ciekawe, bardzo ciekawe będzie właśnie, kogo śledzili, jakie informacje zdobywali i kto szczególnie był tutaj. No to Tajwanie wiemy, że szczególnie politycy byli, także rządzący obecnie, na przykład obecny minister spraw zagranicznych, podobno zbierano na niego bardzo dużą informację, na poprzedniego prezydenta Ma Ying-jeou, to jest taki bardzo prochiński prezydent, także no wszędzie właściwie, że no, na Tajwanie nie podano liczby jeszcze, jaka to jest objęta w tym dacie, ale takie no, duże nazwiska padają w tej chwili.
No, widać, jak Chińczycy całościowo podchodzą do wpływania na świat. Mi się skojarzyło to z sytuacją z wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Jak wygrał Donald Trump, to polska dyplomacja powiedziała, że oni w rzeczywistości ze sztabem Donalda Trumpa to nie mają żadnych kontaktów, bo liczyli, że wygra Clinton. No widać, Chińczycy podchodzą całkowicie inaczej. Tu nawet, tak jak pani powiedziała, córkę premiera tak mają już rozpracowaną.
Ważne jest też w tym przecieku i informacjach, które wypływają przy tej okazji, tej bazy danych, o tym, jaka jest strategia wojsk komunistycznych Chin, no bo tam rozgrywa się ten plan podboju świata i oni już pod koniec lat 90., na początku lat 2000, tak jak w swojej książce Niewidzialna wojna pisał generał Spalding o tym, że planowany jest atak bronią biologiczną na przede wszystkim Stany Zjednoczone, to w tym z kolei raporcie, w tych doniesieniach mamy informację o tym, że Chińczycy już w latach końcówka lat 90. planowali wojnę hybrydową. Totalny atak we wszystkich możliwych dziedzinach, czyli przede wszystkim informacja, przede wszystkim wojna o twój umysł. To są założenia wojny, o których chińscy komuniści rozmawiali i planowali 20 lat temu. To jest coś, co myślę przeciętny odbiorca internetu dzisiaj i tych fake newsów przeróżnych nie zdaje sobie sprawy, że to jest wszystko planowana operacja.
Panie redaktor, zapytam teraz, skoro jesteśmy w wątku polskim, o te Konfederacja zorganizowała w Sejmie konferencję na temat podpisania umowy, podpisania, ratyfikowania przez Sejm, to się ma dopiero wydarzyć, umowy polsko-amerykańskiej w sprawie obronności. Grzegorz Braun nazwał, że jest to kolonizacja plus, a może nawet okupacja plus. Korwin-Mikke powiedział, że sprzeciwia się zarówno metodzie, jak i samej zasadzie tej umowy, która wprowadza obce wojska w momencie, kiedy nie widać żadnego zagrożenia. Jak pani ocenia takie wypowiedzi? Czy to rzeczywiście tu chodzi o jakąś neutralność i chuchanie na zimne, żeby Polska nie stała się kozłem ofiarnym jakiejś, powiedzmy, wojny światowej?
No, jeszcze w takim momencie, kiedy to odbywa się, takie deklaracje odbywają się w momencie, kiedy widzimy, jak ogromne jest zagrożenie dla całego wolnego świata, tym także dla Polski ze strony Chin. No to o tym zagrożeniu rosyjskim chyba jesteśmy tego bardziej świadomi, choć oczywiście ludzie tacy jak Brown i Corwin też nie chcą, abyśmy nie widzą tego, nie uważają tego za zagrożenie. No więc w takim momencie mówienie, że my możemy być neutralni i no, że jedynym kraj, który tak naprawdę temu największemu zagrożeniu ze strony Chin i współpracującej z nim Rosji, a ten sojusz się zacieśnia, jedynym krajem, który jest w stanie w tej chwili się temu przeciwstawić, są Stany Zjednoczone i dodatkowo Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa. Nawet to, co się dzieje w tej chwili z Huawei, może się zmienić na korzyść Chińczyków, jeżeli te wybory przegra Donald Trump. Także Ameryka rządzona przez najbliższe kolejne 4 lata przez Donalda Trumpa to jest coś, co może temu zagrożeniu się przeciwstawić i każdy, kto w tej chwili mówi, że no, współpraca z Amerykanami jest dla nas zagrożeniem, jest dla nas zła, wpycha nas w ręce tego chińskiego modelu. To jest model, który między innymi ten raport pokazuje. No, zbieranie informacji o wszystkich, o wszystkim, po to, żeby móc kontrolować i po to, żeby wprowadzić, no po co Chińczycy to robią. No, wiele wywiadów zbiera informacje, no, ale nie na taką skalę i nie w takim celu. Celem Chińczyków jest kontrola nad światem i zbudowanie, oni to nazywają ładnie, nowy socjalizm z chińską charakterystyką, ale to jest no, tworzenie takiego totalitaryzmu z wykorzystaniem najnowszych technologii. I mówienie dziś, że dla nas wrogiem są Stany Zjednoczone i nie powinniśmy zacieśniać naszego sojuszu z Stanach Zjednoczonych, to jest wprowadzanie nas w ręce, wpuszczanie nas w ręce chińskie. To jest zgoda na budowę takiego właśnie systemu, systemu, którym będzie totalna inwigilacja i obozy koncentracyjne.
Moim zdaniem Corwin tutaj dokonuje bardzo podłej manipulacji, bo w innych sprawach mówi o odwadze, o ryzyku, na przykład, że w biznesie, czyli żeby tam mieć lepszą miskę zupy, no to trzeba ryzykować, nie można się zachowywać zachowawczo, neutralnie i tak dalej, trzeba iść do przodu, parówka plus, czy jakie on tam ma te...
Parówek,
nie? Różne takie rzeczy, a tutaj nagle mówi, że nie możemy się narażać, bo jak staną tu wojska, to będzie konflikt jakiś i może jakaś bomba na nas wtedy spadnie, czyli do takiego elektoratu czy takiego myślenia towarzysz szmaciak, nie? Nie ma żadnych wartości, nie ma ojczyzny, nie ma żadnej takiej rzeczy, za którą warto umierać, tylko trzeba tu ruki o tak, znaczy w pozycji waruj i się wszystkim, że tak powiem, oddawać dookoła, nie? Czyli zobaczcie, Konfederacja, czy wcześniej UPR całkiem inny etos budowało, nie? Że to tacy młodzi, gniewni, tu przecież ruch narodowy, nie oddamy ani guzika, no różne takie, a zobaczcie, teraz się kładą jak wycieraczka pomiędzy Niemcami a Rosją. A przecież wiadomo jest z naszej historii, że jeśli będzie konflikt światowy, to on przejdzie po Polsce, on się rozegra w Polsce. I teraz albo przesuniemy linię frontu tak, żeby była gdzieś za Białorusią, najlepiej Smoleńsk, Moskwa, żeby tam była linia frontu, to tylko wtedy jest Polska bezpieczna. To jest lekcja z historii. To jest lekcja z bitwy warszawskiej 1920. Także Corwin uprawia najgorszą sowiecką propagandę. Mówiłem, że to jest kolega Urbana i to nie jest przypadek. To jest twór sowiecki w Polsce. I ten głos to jest głos sowiecki w Polsce. Nie ma z Polską nic wspólnego. Głos Ruchu Narodowego, Konfederacji i tego, jak to się tam nazywa, pobudka śpiochów.
To jest Konfederacja Korony Polskiej, tak to się nazywa. No o tym froncie, co powiedziałeś, to dobrze świadczy przykład Ukrainy, no, że dzięki właśnie Stanom Zjednoczonym front wojny z Rosją odbywa się kilkaset, prawie tysiąc myślę, kilometrów
od polskich granic, polskiej tak
granicy
jest, tak jest.
W Donbasie. Przejdźmy jeszcze, zanim puścimy Państwu wywiad z profesorem Fuldą, chciałem jeszcze porozmawiać o tym, co się wydarzyło na Onecie, bo to jest, mówiliśmy, bardzo portal taki często prochiński, tam gości ambasador chiński, a pojawił się wczoraj jeszcze i dzisiaj, już dzisiaj zniknął, widziałem już go na głównej stronie, taki ciekawy artykuł zatytułowany Dlaczego Xi Jinping jest najbardziej niebezpiecznym człowiekiem na świecie? To jest przedruk z Politico, autorem jest Michael Schumann, on jest autorem książki Superpower Interrupted, The Chinese History of World. I tam naprawdę padają bardzo takie krytyczne zdania o chińskim imperium zaczyna się tak, o Xi Jinpingu. Jego reżimowi udało się nawet jeszcze bardziej skompromitować i tak już fatalną opinię Chin w kwestii praw człowieka. Xi nadzoruje coraz bardziej opresyjny system inwigilacji, wykorzystujący najnowsze technologie, aby zwiększać kontrolę nad każdym aspektem życia społeczeństwa. To jakby wizyta Orwella w świecie sztucznej inteligencji, zesłanie szacowanej na 1 000 000 osób mniejszości Ujgurów do systemu gułagów w zachodnich Chinach jest jednym z największych nadużyć naszych czasów. Pisze także o Hongkongu, pisze także o europejskich przywódcach, że no oni żyją w świecie z końcówki lat 90., że w ogóle nie ogarnęli, że Chiny przystąpiły do dużo większej ekspansji niż wtedy. Mówi także o tym, że Europa powinna się zaangażować po którejś ze stron, po stronie amerykańskiej, a stoi w rozkroku, bo się boi. Jak pani redaktor odbiera ten artykuł Politico? No to jest dosyć lewicowa gazeta. Oni rzadko piszą coś antychińskiego.
No akurat nie Politico, nie tak do końca antychińskiego. No jednak w prasie amerykańskiej, w mediach amerykańskich dużo jest rzeczy antychińskich. No ja bym chciała, żeby polscy dziennikarze tak pisali. Ja bym chciała, żeby dziennikarze Onetu tak pisali. Na razie dziennikarze Onetu przeprowadzają, dają łamy Onetu i zdaje się przeprowadzają, a nie, wywiad to był w Rzeczpospolitej. Ale myślę, że też chętnie by przeprowadzili wywiad taki miły z panem ambasadorem chińskim w Polsce. No, chciałabym, żeby to od polskich dziennikarzy wychodziły takie materiały. To wtedy byłoby naprawdę no, bardzo dobrym znakiem tego, że coś się rzeczywiście zmienia tutaj. No bo no, taki jeden artykuł od czasu do czasu pokazujący prawdę o Chinach, no to nie świadczy jeszcze, że coś rzeczywiście wśród polskich dziennikarzy się zmieniło, że w tej redakcji coś się zmieniło, bo przypominam, że to jest gazeta, która jednak no, oddaje swoje łamy, portal, który oddaje swoje łamy ambasadorowi chińskiemu do takiej czystej, komunistycznej propagandy. To niedawno na Onecie ukazał się recenzja filmu Mulan, który Disneya co prawda, no ale jest to film, który powstał przy współpracy władz Xinjiangu, czyli tej prowincji, w której no, są obozy koncentracyjne, zresztą w niektórych miejscach i był kręcony obok tych obozów i miejsc uwięzień, więzień dla Ujgurów, w tym także chrześcijan, coraz więcej chrześcijan tam trafia. Także no, jest apel, jest bojkot w ogóle tego filmu na całym świecie, a Onet go recenzuje. No, także to jest no, też coś takiego, co nie powinno mieć miejsca. Nie napisał tego żaden amerykański dziennikarz tej recenzji, tylko polski dziennikarz.
No, po Onecie powiem wam taką ciekawostkę z podwórka lubelskiego. No, można powiedzieć z kibelka lubelskiego, bo oto w Lublinie wybuch pisuar. No, to się zdarza, różne tam rzeczy wydarzają się, ale wyobraźcie sobie, że taki redaktor Białach Onetu Lublin od razu zjawił się na miejscu i opisał tę historię.
Relacje na żywo, jakiś stream robił?
Czy... Nie wiem, czy wsadził łeb tam do tej dziury, która powstała po wybuchu i sprawdził, jak to wszystko. Także redaktor Białach od razu na głównej stronie Onetu zabłysnął wydarzeniem z Lublina, że wybuch pisuar. Potem w Teleekspresie słyszałem, już nie oglądałem, bo tych badziewia nie oglądam, ale widzowie pisali, że w Teleekspresie było info o wybuchającym pisuarze z Lublina. A sprawdźcie sobie dzisiaj Onet. Wczoraj w lubelskiej telewizji był nowy rzecznik episkopatu. No, wydarzenie naprawdę wielkiej rangi. Chyba trochę większe niż wybuchnięty pisuar. I znajdźcie mi na Onecie jedno zdanie o tym. Zapytajcie redaktora Białacha, ślepy, głuchy, czy mu, że tak powiem, zalało coś, jak badał sprawę pisuaru.
Czy o raporcie przecież Kościoła Nowego Przymierza odnośnie prześladowania chrześcijan. Możemy pokazać teraz państwu krótki fragment, jak właśnie nowy rzecznik Konferencji Episkopatu Polski mówi o tym, czy można, czy powinno się chrześcijan Kościół Nowego Przymierza nazywać sektą. Zapraszam.
My jesteśmy telewizją, która reprezentuje poglądy części chrześcijan ewangelicznych w Polsce i niestety spotykamy się często z takim określeniem, że jesteśmy sektą. Kościoły protestanckie są sektami według niektórych Polaków. Co ksiądz jako rzecznik episkopatu chce zrobić, żeby zwiększyć tolerancję religijną w Polsce?
Znaczy, powiem szczerze, że takie określenie, gdyby takie określenia padały, jak pani redaktor mówi, są bardzo bolesne i są bardzo niesprawiedliwe. To jest bardzo niedobrze, jeżeli ktoś gdzieś czuje się sektą, czyli w podtekście mówiąc kimś odrzuconym, kimś, kto jest człowiekiem drugiej kategorii. To jest absolutnie niedopuszczalne.
To jest absolutnie niedopuszczalne, słyszeliście państwo. Ja jeszcze tylko chciałem na koniec przeczytać akapit z tego artykułu w Onecie, bo on stawia takie ważne pytanie, co zrobi Europa. On jest jakby punktem odniesienia dla tego artykułu, to jest Europa, co zrobi Europa, my Europejczycy. Autor pisze tak, zadaniem Europy jest teraz właśnie znalezienie tego wspólnego głosu. Europejczycy muszą zdecydować się, jaką rolę chcą odgrywać w świecie, który zmierza w niepewnym kierunku. Być może będzie to wymagało stanięcia do nowej walki o wolność w XXI wieku. Niektórzy Europejczycy wydają się być gotowi do zajęcia stanowiska. Wystarczy spojrzeć, jak małe Czechy opierają się groźbą Pekinu w związku z czeską delegacją wysłaną na Tajwan. A może Europa powinna znaleźć drogę środka pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, by odgrywać rolę wpływowego negocjatora, a ostatecznie nawet mostu między tymi dwoma krajami. Pozostawienie takich pytań bez odpowiedzi sprawia, że Europa może znaleźć się na marginesie nowego globalnego porządku, o którego kształcie zdecydują inni. Życie przeszłością nie uchroni nas przed przyszłością. Co powinna zrobić Europa? Czy powinna być jakimś tym mostem pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, negocjatorem? Jak pani redaktor uważa?
Ja myślę, że Europa powinna się po prostu opowiedzieć po stronie Stanów Zjednoczonych. To powinien być jeden wielki blok razem współpracujący i nie ma tutaj na razie jakieś mosty. Tak, w negocjacjach trzeba brać udział, ale być po jednej ze stron. Wydaje mi się, że to jest jedyna metoda na to, żeby Europa odzyskała jeszcze jakieś swoje znaczenie, no a zwłaszcza państwa w Europie, bo wydaje mi się, że o to chodzi, że Polska, jeżeli chce rzeczywiście odgrywać jakieś znaczenie i gospodarczo, i politycznie, i dyplomatycznie, no to no, powinna opowiedzieć, być w tym sojuszu budowanym ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli będzie opowiadać się po tej stronie europejskiej, znaczy to w tej chwili jest Europa, którą rządzą Niemcy i to jest polityka wobec Chin, jest polityka, jaką prowadzą Niemcy i to jest polityka, która jest szkodliwa dla Polski, bo wystarczy, no, rządy pisowskie tak bardzo mówią, często nam wymawiają, że tu z Chinami chodzi tylko o gospodarkę. No to ta polityka doprowadziła do tego, że nasz deficyt cały czas rośnie. Także to jest szkodliwa polityka i kontynuacja będzie dla Europy coraz bardziej szkodliwa. Rzeczywiście ona stanie się na marginesie, bo nie będzie w stanie konkurować z Azją. W tej chwili tą częścią Azji, która staje do sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, to znaczy z Japonią, Tajwanem i Koreą Południową i Indiami, które tutaj bardzo mocno zaznaczają swoją obecność w tym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.
Czy Europa w ogóle jest w stanie opowiedzieć się po jednej ze stron jako jedność? Czy jest to możliwe, że wszystkie państwa europejskie zajmą jakieś wspólne stanowisko w tej sprawie?
Tylko wtedy, kiedy zostanie całkowicie podbita przez sojusz hitlerowsko-sowiecki, czyli Ribbentrop-Mołotow, Hitler-Stalin, Putin-Merkel, bo to tylko w tym kontekście geopolitycznym Europa może zająć jasne stanowisko i to będzie stanowisko pro-chińskie. Jeśli popatrzeć na historię, to Europa, można powiedzieć, prawie 1000 lat temu, trochę mniej, jedynie uzyskała jedność w sprawie wypraw krzyżowych, ale nie była to przecież żadna, można powiedzieć, polityczna taka jedność, tylko raczej budowanie takiego sojuszu na zasadzie obrony chrześcijan. I to też nawet Polska tak nie za bardzo na przykład, bo już troszkę później, bitwa pod Grunwaldem, kiedy świat katolicki ogłasza krucjatę przeciwko tym Polakom, którzy się bratają z poganami, no to już wiecie, jest Grunwald i taki, no, że tak powiem, piękne zakończenie tej historii. Także mówienie o jakiejś jedności europejskiej jest anachronizmem. Jest anachronizmem, dlatego pan sekretarz stanu USA Pompeo powiedział, że ogromnym sukcesem jest zbudowanie Trójmorza. Czyli część Unii Europejskiej staje po stronie Stanów Zjednoczonych. To jest właśnie zadanie Trójmorza. To jest właśnie, panie prezydencie Duda i panie premierze Morawiecki, główne zadanie Polski. Stanąć na czele Trójmorza razem ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko osi zła Rosji i Chinom. Kropka w temacie. Tylko tak może Europa się zachować. Niemcy zawsze będą kolaborowały ze złem. Dlatego właśnie Brexit nastąpił, bo Brytyjczycy mieli już dość dominacji niemieckiej. Także mówienie o Europie jest mrzonką. Mądre narody staną po stronie Stanów Zjednoczonych. I tyle.
Zaprosimy teraz Państwa na wywiad z profesorem Andreasem Fuldą, profesorem Uniwersytetu Nottingen. Pani redaktor, poproszę teraz Panią, żeby Pani zachęciła widzów, dlaczego warto teraz pozostać, wysłuchać tego wywiadu. To jest wywiad redaktora Cezarego Kłosowicza. Kim jest profesor Fulda i dlaczego warto posłuchać, co ma do powiedzenia?
Ja powiem, dla mnie taki powód jest jeden główny. To jest Niemiec. Posłuchajcie Państwo, co mówi Niemiec. Ja uważam, że w wielu kwestiach on mówi bardzo podobnie jak my. Ja się nie ze wszystkim z nim zgadzam, ale w wielu kwestiach tego, jak on widzi politykę wobec Chin, to bardzo mocno się z nim zgadzam. I dla mnie to jest takie wskazanie na to, że nawet po tej stronie niemieckiej wśród Niemców są głosy, są środowiska, które widzą zagrożenie chińskie i widzą potrzebę sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Ale to jest głos, którego Państwo nie usłyszycie w żadnych innych polskich mediach.
Zapraszamy.
Witajcie, Cezary Kłosowicz, Telewizja Idź Pod Prąd. Jest z nami gość specjalny Andreas Fulda, wykładowca na Uniwersytecie w Nottingham, specjalista w stosunkach europejsko-chińskich. Autor książki pod tytułem Walka o demokrację w Chinach kontynentalnych, na Tajwanie i w Hongkongu. Witamy. To dla mnie przyjemność. Dziękujemy, że jest Pan z nami. Porozmawiajmy najpierw o Tajwanie i wizycie czeskiej delegacji. Podczas podróży szef czeskiego senatu Miloš Vystrčil, odnosząc się do Chin, powiedział, że jeśli skupimy się na pieniądzach, to stracimy zarówno nasze wartości, jak i pieniądze. Pan określił politykę Niemiec wobec Chin jako wadliwą. Czy powodem tego jest koncentracja na pieniądzu? W relacjach Chin i Zachodu pieniądze zawsze były ważnym czynnikiem. W pewnym sensie ma to związek z trajektorią tych relacji w latach 90. i na początku lat 2000. Oczywiście mieliśmy nadzieję, że gdy Chiny dołączą do Światowej Organizacji Handlu, to nie tylko zachodnie firmy uzyskają dostęp do ogromnego rynku, ale także chiński system polityczny będzie bardziej uporządkowany. Jednak teraz, w 2020 roku, myślę, że przyszedł czas na rozliczenie. Europejscy politycy, dyplomaci, dziennikarze, pracownicy naukowi coraz lepiej rozumieją, że komunistyczna partia Chin, jednopartyjny system chiński, przemieniał się w niezdrowy sposób. Pokusy rynku chińskiego, szybkie korzyści, na które liczyli ludzie, nie urzeczywistniły się. Ludzie coraz uważniej patrzą na statystyki handlowe i dochodzą do wniosku, że nie są one aż tak imponujące. W przypadku Niemiec mówi się, że w jakiś sposób Chiny są ich największym rynkiem zbytu. To prawda, ale tylko wtedy, gdy rozważamy poszczególne kraje oddzielnie. Wiele osób nie mówi o tym, że oczywiście rynek europejski jest tym najważniejszym. Ponad 70% eksportu niemieckiego trafia do Europy. 8% trafia do USA i tylko 7% trafia do Chin. Chiny zajmują dopiero trzecie miejsce. Europa jest dużo ważniejsza. Nasi widzowie muszą o tym pamiętać. Podczas ostatniej wizyty chińskiego ministra spraw zagranicznych Wang Yi w Niemczech, szef niemieckiego MSZ Heiko Maas naciskał na Chiny w sprawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu i w sprawie Ujgurów. Czy oznacza to zmianę polityki Niemiec wobec Chin? Czy to będzie coś więcej niż tylko słowa zaniepokojenia i potępienia? Myślę, że jest jeszcze wcześnie. Widzieliśmy pewne zmiany w retoryce. Niemcy z pewnością nie wykorzystują wpływu, jaki mogą mieć zarówno na Chiny, jak i na Unię Europejską. Bardzo krytycznie podchodzę do Heiko Maasa, zwłaszcza w kontekście Hongkongu. W ubiegłym roku spotkał się z hongkońskim aktywistą Joshua Wongiem, a już kilka miesięcy temu wepchnął go pod przysłowiowy autobus, nazywając go separatystą, co jest całkowicie nieprawdziwym i bezpodstawnym oskarżeniem. Heiko Maas to bardzo problematyczna postać. W Berlinie tajemnicą Poliszynela jest, że Maas to jeden z najsłabszych i najmniej kompetentnych ministrów spraw zagranicznych w historii Niemiec. Ta zmiana retoryki jest oczywiście mile widziana, ale bez podjęcia konkretnych działań to tylko puste słowa. W Polsce politycy partii rządzącej często mówią, że rozwijamy jedynie gospodarcze relacje z Chinami, że nie wchodzimy w sojusz z Komunistyczną Partią Chin na żadnym innym polu. Czy to możliwe, by w relacjach z Chinami tak wyraźnie rozdzielić relacje ekonomiczne od relacji politycznych i militarnych? Myślę, że to jest niemożliwe, a także nierozsądne. Przez ostatnie 40 lat widzieliśmy, że politycy, biznesmeni, dziennikarze, ale także i naukowcy uznali Komunistyczną Partię Chin za coś normalnego, twierdząc, że to po prostu kolejna organizacja polityczna, partia polityczna taka jak inne na świecie. Jednocześnie dla własnej wygody świadomie pomijali fakt, że jest to państwo jednopartyjne. Mamy 2020 rok. Stalinista Xi Jinping, sekretarz generalny, przewodniczy leninowskiemu pseudopaństwu, wykorzystując do tego taktyki maoizmu. Ta kombinacja stalinizmu, leninizmu i maoizmu to mieszanka toksyczna, która powinna poważnie zaniepokoić cały świat. Są jednak osoby, które myślą tylko o pieniądzach i wydaje im się, że jeśli będą przymilać się do Komunistycznej Partii Chin, to uzyskają umowy handlowe albo zwiększą sprzedaż produktów i usług. Te osoby oczywiście nie wyrażają jasno swojego zdania i nie odniosą się do wyzwań, które przed nami stoją. Myślę, że polityka koncentracji na gospodarce jest nierealna w przypadku tak autorytarnego państwa, jakim są Chiny. Czy Unia Europejska może według Pana przyjąć bardziej asertywną politykę wobec Chin? Politykę większej zgodności ze Stanami Zjednoczonymi? Widzimy na przykładzie Huawei, jak trudno mieć pełną zgodność. W przypadku Unii Europejskiej widzieliśmy proces szybkiej ekspansji, która dotyczyła jednolitego rynku, ale towarzyszyła temu także nadzieja, że przez zaproszenie kolejnych państw do Unii Europejskiej sytuacja się poprawi i zauważymy poprawę w zarządzaniu i rządach prawa. Minusem jest oczywiście utrudnione dojście do konsensusu, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy polityki bezpieczeństwa poza granicami Unii. Myślę, że w zakresie architektury i procesów podejmowania decyzji na szczeblu unijnym mamy wąskie gardło, jakim jest konieczność jednomyślności w podejmowaniu decyzji. To oczywiście daje każdemu państwu możliwość zablokowania danej decyzji, handlowania nią w zamian za inne korzyści polityczne.
of barter them for some other kind of policy gains in other, you know, policy fields.
Dlatego uważam, że musimy opracować nową drogę podejmowania decyzji opartą na rządach większości. To jest oczywiście trudne, bo będzie wymagało zmiany traktatów, które regulują sposób podejmowania decyzji, a to będzie nużący i trudny proces.
I would like to come back to the visit of the Czech delegation in Taiwan. Can it bring a...
Powróćmy do tematu wizyty czeskiej delegacji na Tajwanie. Czy może ona doprowadzić do efektu domina w Europie? Czy inne państwa europejskie pójdą za przykładem Czech? Czechy pokazały, że koszt podejścia do Chin w oparciu o wartości jest mniejszy niż twierdzą zwolennicy polityki podkreślającej wagę handlu z Chinami.
Well, I think,
Przykład Czech jest bardzo ciekawy. To sytuacja całej Europy przedstawiona w miniaturze, ponieważ także w Czechach nie ma zgody co do problemu Chin rządzonych przez komunistyczną partię. Prezydent Czech stanowczo sprzeciwiał się wizycie szefa Senatu na Tajwanie. Oczywiście są i zawsze były podziały wśród czeskich polityków, ale wizyta na Tajwanie Milosza Wystricila wraz z 90-osobową delegacją pokazała, że on stał się prawdziwym pionierem. Pochwaliłem jego przywództwo, nazywając go liderem polityki zagranicznej w Europie, na polu Chin i Tajwanu. Mam nadzieję, że inni politycy europejscy będą zainspirowani przykładem Czech. To pokazuje także, że partnerzy wschodnioeuropejscy przewodzą w tej sprawie, a niektóre wielkie państwa zachodnioeuropejskie, takie jak Niemcy czy Francja, ociągają się. Co myśli pan o decyzji prezydenta Milosza Zemana, by nie zapraszać Milosza Wystricila na spotkania dotyczące polityki zagranicznej po jego powrocie z Tajwanu? To było małostkowe. To pokazuje, jak trudno zmienić politykę zagraniczną państwa wobec państwa tak dużego i ważnego jak Chiny. Pokazuje nam to, jakich konfliktów możemy się spodziewać w wielu państwach europejskich. Do pewnego stopnia już widzimy taki konflikt w Niemczech. Na przykład Angela Merkel promuje tę całkowicie jednostronną politykę zakładającą zmianę Chin przez handel, która jest coraz mocniej krytykowana nie tylko przez naukowców takich jak ja, ale także przez czołowych polityków z partii Merkel, na przykład Norberta Röttgena, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, czy też Gyde Jensen, przewodniczącą Komisji Praw Człowieka, a także wielu innych. W Niemczech obserwujemy coraz powszechniejsze przekonanie, że coś musi się zmienić. Ale trudno jest zmienić politykę zagraniczną, gdy Merkel jest kanclerzem, a Heiko Maas jest ministrem spraw zagranicznych. Ale nie zapominajmy, że Niemcy w przyszłym roku pójdą do wyborów. Na razie wygląda na to, że powstanie rząd koalicji Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej i Sojuszu Zielonych. Podejrzewam, że ten rząd będzie bardziej konfrontacyjny wobec Chin i w końcu zobaczymy tę zmianę w polityce zagranicznej Niemiec w stosunku do Chin. Mówię tak dużo o Niemczech, ponieważ uważam, że gdy zmieni się taktyka Niemiec, zmieni się też taktyka Unii Europejskiej. Czechy są pionierem, Niemcy idą tym śladem. Dlatego po wyborach być może zobaczymy większe zmiany także na szczeblu europejskim.
see after the general election some major changes also on the European level.
Jak rozumiem, popiera pan zatrzymanie budowy Nord Stream 2. I jakie poparcie ma ten pogląd w Niemczech? To jest przedmiot dyskusji od początku XXI wieku. Gerhard Schröder był głównym orędownikiem projektu. Powszechnie wiadomo, że lobbował w imieniu rosyjskiego rządu, argumentował za budową Nord Stream 2. Merkel poszła w jego ślady, nie zakwestionowała tego. To bardzo niepopularna inicjatywa, której sprzeciwiało się wiele państw członkowskich. Z mojego punktu widzenia to stanowi wyzwanie dla nas w Niemczech. Niemcy są zależne od parasola bezpieczeństwa, jaki dają Amerykanie. Poprzez Nord Stream 2 Niemcy staną się zależne od dostaw energii z Rosji. I wiele osób w niemieckich elitach uważa, że Niemcy są zależne od chińskiego rynku, choć ja się z tym nie zgadzam. Tak więc w temacie niezależności Niemiec mamy tu wiele poważnych wyzwań, a projekt taki jak Nord Stream 2 naprawdę szkodzi międzynarodowej pozycji Niemiec zarówno w Unii Europejskiej, jak i w obszarze partnerstwa transatlantyckiego. Tak więc jeszcze raz, Niemcy muszą się zdecydować, jaką w przyszłości zajmą pozycję wobec Rosji, wobec Chin i także wobec Stanów Zjednoczonych. W Polsce jako główne zagrożenie widzimy Rosję. Nawet niektórzy politycy mówią, że zagrożenie ze strony Chin jest wyolbrzymione. Czy nie powinniśmy zagrożenia ze strony Putina i Xi Jinpinga traktować jako jednakowe, skoro widzimy ich pogłębiającą się współpracę? Oczywiście są podobieństwa, na przykład w tym, jak rosyjskie kampanie dezinformacyjne wpływają na liberalne demokracje w Europie i USA i jak Chiny prowadziły kampanie dezinformacyjne, na przykład po wybuchu COVID-19. Ale Rosja i Chiny nie są jednakowe. Rosja z pewnością jest zagrożeniem dla Europy Wschodniej. To zagrożenie militarne. Ale Chiny mają dużo większą wagę ekonomiczną. Spójrzcie na przykład na inicjatywę nowego jedwabnego szlaku. Komunistyczna partia Chin wiele razy pokazała, że chce wywierać wpływ za pomocą relacji gospodarczych, by osiągnąć korzyści polityczne. I dlatego stanowi dużo trudniejsze wyzwanie. Nie wydaje mi się, że Rosja ma taką siłę wpływu. Może być bardzo uciążliwa, może zakłócać nasze wybory i procesy polityczne i w tym sensie jest wyzwaniem. Ale w przypadku Chin mamy też wymiar ekonomiczny i działalność Zjednoczonego Frontu za granicą. I to według mnie powoduje, że Chiny są dużo większym wyzwaniem niż Rosja. Zbliżają się wybory w USA. Wydaje się, że Joe Biden zaostrzył swoje stanowisko wobec Chin. Czy jeśli zostanie wybrany, jest on naprawdę w stanie stawić czoła komunistycznej partii Chin? Dwie sprawy w temacie Joe Bidena. Jest on bardzo stary, więc może nie mieć energii potrzebnej, by prowadzić skuteczną kampanię wyborczą i wygrać, pomimo pewnych czynników wskazujących na niego, na przykład nieudolnych działań Trumpa w kwestii COVID-19, rosnącego bezrobocia i wielu innych wewnętrznych problemów, które teraz ma USA. Myślę, że nie jest jeszcze przesądzone, że Biden wygra. Ale hipotetycznie załóżmy, że to on wygra. W grę wchodzą dwa czynniki. Biden otoczył się ludźmi, którzy są jeszcze mocniejszymi zwolennikami kontynuacji, nazwijmy to, naiwnej i bezwarunkowej polityki wobec Chin. To nie rokuje dobrze, jeśli chodzi o kontynuację ostrzejszej amerykańskiej polityki wobec Chin. Ale z drugiej strony mamy także konsensus w obu partiach w USA, że jeśli chodzi o Chiny, sprawy poszły już za daleko. I to nie tylko w kwestiach takich jak handel, ujemny bilans handlowy czy kradzież własności intelektualnej, ale także w kwestii prześladowań Ujgurów i Kazachów, ludobójstwa na Ujgurach w Xinjiangu i w kwestii tego, co dzieje się w Hongkongu. I również w kwestii gruźb ze strony Xi Jinpinga dotyczących aneksji Tajwanu za pomocą środków militarnych. I gdyby nawet Joe Biden i jego doradcy chcieli kontynuować raczej nieudaną i naiwną politykę z czasów Obamy, to byłoby mu bardzo ciężko, ponieważ nawet w jego partii wiele osób nie zgadza się z nim w tej sprawie. W kontekście pana książki Walka o demokrację w Chinach, na Tajwanie i Hongkongu, co Chińczycy powinni zrobić, by uzyskać wolność i demokrację? I jak możemy im w tym pomóc? Ruch demokratyczny w Chinach kontynentalnych toczy ciężką walkę o wolność i demokratyzację Chin. Odważni Chińczycy, którzy byli na placu Tiananmen w 1989 roku, wielu z nich zastrzelono lub uwięziono po tym, jak prodemokratyczny i antykorupcyjny ruch poniósł klęskę. W 1998 roku widzieliśmy próbę utworzenia partii demokratycznej, która się nie powiodła. I trzeba było czekać aż do 2008 roku, by czołowi uczestnicy ruchu demokratycznego stworzyli Kartę 08, dokument, który po raz pierwszy wzywał do zakończenia jednopartyjnego reżimu w Chinach. Rok po tym, jak powstała Karta 08, wzorowana na Karcie 77, która powstała w Europie Wschodniej za czasów Związku Sowieckiego, powstał nowy ruch polityczny, ruch nowych obywateli, który za cel stawiał sobie promowanie oddolnego procesu samowyzwolenia, polegającego na tym, że Chińczycy mieli odmawiać brania udziału w korupcyjnych działaniach i próbować budować wspólnotę polityczną opartą na demokracji konstytucyjnej i rządach prawa. Ten ruch także został stłumiony, ale w jakimś stopniu duch ruchu nowych obywateli jest ciągle żywy. To są młode feministki, młodzi marksiści, ekolodzy, niezależni naukowcy. Jest to wiele osób, które są członkami tego, co nazywam nieoficjalnymi Chinami, którzy mają nadzieję i działają, by powstały wolne Chiny. Jeśli pyta mnie pan, jak możemy ich wspierać, to jest pytanie za milion dolarów. Coraz bardziej totalitarne rządy Xi Jinpinga sprawiają, że nawet niebezpośrednie wsparcie dla demokratycznych aktywistów jest trudne. Ale jedną rzeczą, którą z pewnością możemy zrobić w Europie, USA i innych częściach świata, to przede wszystkim dostrzeżenie różnicy między oficjalnymi i nieoficjalnymi Chinami. I możemy okazywać wsparcie dla reformatorów poprzez praktykowanie czegoś, co nazywam dystansem społecznym od komunistycznej partii Chin. I stopniowe dawanie do zrozumienia, że mamy poważne wątpliwości co do legitymizacji władzy komunistycznej partii Chin, politycznej legitymizacji, że nalegamy, by usunąć tak zwany wielki chiński firewall, tak by Chińczycy mieli wolny dostęp do informacji i że będziemy uznawać, iż naród i partia to w Chinach nie jest jedno i to samo. Istnieje coś takiego, co ja nazywam nieoficjalnymi Chinami i powinniśmy uznawać takich niezależnych naukowców jak Xu Zhangrun czy Xu Jiyong. Powinniśmy zwracać uwagę na dziennikarzy obywatelskich, którzy próbowali informować na przykład o sytuacji w Wuhan po wybuchu COVID-19. Tak więc jeśli będziemy robić właśnie te rzeczy, to przyniesie to pożytek. Dziękuję bardzo za te informacje i pańskie opinie. Był z nami Andreas Fulda, starszy wykładowca na Uniwersytecie w Nottingham, autor książki pod tytułem Walka o demokrację w Chinach, na Tajwanie i Hongkongu. Dziękujemy bardzo i mamy nadzieję na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo.
Stalinista, Xi, pseudopaństwo, maoizm to są bardzo poważne stwierdzenia. Jak pani redaktor skomentuje ten wywiad, jak pani skomentuje też te recepty, jak możemy pomóc Chińczykom, w tym wolnym Chińczykom, żeby upadła komunistyczna partia Chin. Tutaj pan powiedział o dystansie społecznym do komunistycznej partii Chin. Jak to rozumieć?
Najpierw zacznę od tego, tu jest takich rzeczywiście kilka, on poruszył takich kilka mitów, które są także forsowane w Polsce. Ten pierwszy mit to taki, jak widać w Niemczech też bardzo żywy, bo forsowany przez Merkel, że Niemcy zależą od rynku chińskiego. W Polsce też się mówi, że my potrzebujemy gospodarki chińskiej, potrzebujemy rozwijania relacji z Chinami, bo to będzie jakaś wielka szansa. U nas ta szansa jest rosnący deficyt dla nas w handlu z Chinami, jak w przypadku Niemiec okazuje się, że to też nie jest taki wielki eksport, tak wielki, że można byłoby tutaj na niego, że trzeba na nim tak bardzo zależeć. Okazuje się, że jest on troszeczkę tylko mniejszy od Stanów Zjednoczonych, także tu Niemcy mają także dużo do robienia jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi, ale to jest ich sprawa, nie musimy się tym zajmować. Także taki argument właśnie, że gospodarka chińska jest każdemu potrzebna i każdy od niego zależy, to jest mit. Okazuje się, jak się popatrzy prawdziwie na liczby, jak się poda te liczby. Drugi taki mit, to właśnie ten mit, że można tylko budować krobala też, zgadzam się z Fuldą tutaj, że można mieć tylko relacje gospodarcze. On tak delikatnie mówi, że to uważanie, że możemy rozdzielić relacje gospodarcze od politycznych i militarnych w stosunkach z Chinami jest niemożliwe i nierozsądne. On po prostu mówi, że to jest głupie i każdy polityk PiSu, który państwu teraz powtarza, że my się będziemy skupiać tylko na gospodarce w relacjach z Chinami, to po prostu postępuje co najmniej głupio, jeżeli nie jest to działanie celowe. To rzeczywiście służy w wiele takich wypowiedzi właśnie, że musimy się angażować w relacje gospodarcze. To ma służyć i jak gdyby przedstawianie Chin nie tak, jak mówi właśnie ten ekspert, że to jest taka mieszanka toksyczna, kombinacja stalinizmu, leninizmu i maoizmu. Unikanie tego, mówienie tej prawdy ma po prostu służy tak zwanej normalizacji KPH, partii komunistycznej, czyli ukazania nam Chin, a przede wszystkim partii komunistycznej, jako czegoś normalnego. Możemy z nimi handlować, jakby nie będziemy chcieli handlować, to przestaniemy, jak będziemy chcieli pożyczyć pieniądze, to pożyczymy, jak chcemy być w nowym jedwabnym szlaku, to będziemy, jak nie, to nie, jak będziemy chcieli coś robić z Tajwanem, to przecież tak wszystko można. Czesi się przekonali, jak to jest. Jest wielki bojkot, jest presja na firmy chińskie w tej chwili, żeby zrywały kontrakty z czeskimi firmami za właśnie tę wizytę delegacji czeskiej na Tajwanie. Podobało mi się też to stwierdzenie, że są takie osoby, które myślą tylko o pieniądzach i te osoby mówią o relacjach gospodarczych. Po prostu typowi materialiści. Jak słyszycie państwo jakiegoś polityka PiSu, który wam mówi o tym, że chodzi tylko o relacje gospodarcze, to jest osoba, która myśli tylko i wyłącznie o tej sferze materialnej, to dla niego liczy się tylko i wyłącznie pieniądz. Zgadzam się z tym, że rzeczywiście to zagrożenie ze strony Chin jest większe, ono jest tym bardziej większe, że Chiny i Rosja ze sobą coraz bardziej współpracują. W tym wywiadzie padło była mowa, że to jest, nie chodzi tylko o to, że Chiny są, mogą być wyzwaniem wojskowym w sferze dezinformacji, co chociażby pandemia pokazała, ale także są dużym wyzwaniem gospodarczym. I obok tego zostało wymienione Zjednoczony Front. To jest coś, co zupełnie o czym się u nas nie mówi, co jest niedyskutowane. To jest taka platforma, która powstała poza partią komunistyczną w Chinach, która miała skupiać różne środowiska, także różne partie, bo wbrew temu, co myślimy, w Chinach istnieją różne partie. Jak się przyjrzy temu, jak one istnieją, to okazuje się, że ktoś jest członkiem jakiejś tam partii, która się ładnie nazywa jakaś demokratyczna, a jednocześnie jest członkiem partii komunistycznej, bo musi do niej przynależeć. Więc takie to są partie, ale stworzono taką platformę. I ona zaczęła także bardzo mocno działać wśród diaspory chińskiej za granicą i właściwie jej główne działania w tej chwili są przeniesione właśnie na zagranicę. I oni są tym głównym narzędziem dezinformacji i jak oni działają i co robią, jakie akcje przeprowadzają, jak współpracują z politykami na Zachodzie, no to jest coś, co jest w Polsce zupełnie pomijane. No te, pamiętacie państwo, kiedy telewizja Idź Pod Prąd w Warszawie była atakowana przez Chińczyków, którzy robili tam swój jakiś event, to na pewno było zorganizowane właśnie przez ten Zjednoczony Front. I teraz to, co my możemy zrobić, ta jego recepta, znaczy to podstawowa rzecz, mówienie o tym, że są oficjalne i nieoficjalne Chiny, ja się z tym zgadzam. I to rozumieją Amerykanie. Amerykanie bardzo często w tej chwili Pompeo, kiedy przemawia Mike Pence, to zwracają się do Chińczyków. Jest to bardzo mocno podkreślane, że Chińczycy to nie partia komunistyczna. Ja się z tym zgadzam. Uważam, że to trzeba oddzielić. Wszyscy lobbyści, agenci chińscy, promotorzy komunistycznych Chin będą państwu zawsze sprzedawać Chiny właśnie jako to, co się dzieje w Chinach, to jest to, co chcą Chińczycy. Że Chiny to, no, Chińczycy są, chcą dokładnie tego, czego chce partia komunistyczna. No, okazuje się, że jest coraz więcej głosów sprzeciwu, że są ludzie, którzy się temu sprzeciwiają. A myślę, że widzowie telewizji Idź Pod Prąd widzieli wywiady z Chińczykami także na łamach telewizji, także w telewizji Idź Pod Prąd. Widzieli, jak bardzo często są to ludzie, którzy myślą, jeżeli im się stworzy normalne warunki życia, bo to są z reguły często ludzie, którzy mieszkają na Zachodzie, to są ludzie bardzo podobnie myślący niż my. Także rzeczywiście trzeba, i to w Polsce jest konieczne, dlatego że w Polsce właściwie jest cały czas tylko i wyłącznie, no właśnie, chociażby Jimmy Lai, prawda? No jego, on w jakimś stopniu określa się jako, mimo że pochodzi z Hongkongu, urodzony w Chinach, ale mówi, że jest Chińczykiem o sobie. Także to są ludzie bardzo blisko myślący jak my. W Polsce no, sprzedaje się tą silną narrację, że to, co chce partia, to, co robi rząd chiński, to jest to, czego dokładnie są Chińczycy, że to jest jedność. Zmiana tego rzeczywiście jest bardzo potrzeba, bo wtedy zaczniemy zdobywać inne informacje o Chinach, zwracać uwagę na to, co mówią inni Chińczycy niż tylko i wyłącznie ci wywodzący się z partii komunistycznej. To jest taki pierwszy krok potrzebny do tego, żeby odrzucić narrację partii komunistycznej. To jest dobre dla Chin, dla Chińczyków, dla naszych relacji z Chinami, to jest dobre dla naszej polityki. No, tego, jak mówię, w Polsce właściwie nie ma. Znaczy właściwie cały czas jesteśmy w jakimś stopniu karmieni tym, że Chiny to jest tylko i wyłącznie to, co mówi partia komunistyczna, że tam nie ma żadnych innych środowisk, że Chińczycy, no wreszcie ta podstawowa narracja, że Chińczycy potrzebują takich rządów jak partii komunistycznej. Niedawno chyba w sieci był wywiad z jezuitą, który też przekonywał nas, że Chiny, nic dziwnego, że w Chinach tak dobrze przyjął się komunizm, oni tego potrzebują, no to jest coś takiego, bez czego oni, bez takich silnych rządów, no to konfucjanizm mi to wpoił. No to jest niestety, to jest nieprawda, było paru takich znanych sinologów na Zachodzie, którzy kiedyś, wcześniej, jeszcze w latach 70., 80. bardzo mocno walczyli z takim mitem i nazywali to po prostu rasizmem. Patrzenie na Chińczyków jako na coś gorszego niż my. Jeżeli odrzucimy ten mit, no to zaczniemy mieć kontakty z Chińczykami, którzy myślą bardzo podobnie jak my. Telewizja Idź Pod Prąd to robi, dlatego widzicie państwo od czasu do czasu naprawdę bardzo ciekawe wywiady z osobami pochodzenia chińskiego.
Tu jeszcze dorzucę taki wątek Idź Pod Prąd. Jest u profesora Fuldy cała sekcja wychwalania Czechów i pojawia się tam fraza, która jako pierwsza chyba w telewizji Idź Pod Prąd, że marszałek Senatu Czech, Miloš Vystrčil, no tu jest liderem polityki zagranicznej Europy właśnie na tym kierunku chińskim. Także zobaczcie, pierwszy raz takie słowa słyszeliście od razu na gorąco po lądowaniu delegacji czeskiej na Tajwanie. Ale chciałem panią redaktor poprosić o coś szczególnego. Oto jutro o 20:30, wielka niespodzianka. Na kanale Mega Kościół, możecie już dzisiaj sobie zasubskrybować ten kanał, jutro o 20:30 pokażemy wam film fabularny, pierwszy, do którego w jakiś sposób mogliśmy się przyłożyć. To jest film właśnie o tematyce, którą dzisiaj omawiamy z takiej politycznej, gospodarczej perspektywy, a tam z perspektywy fabularnego filmu zobaczycie historię dominacji komunistycznych Chin, historię przestępczych działań Huawei. Ten film to W szponach czerwonego smoka. Jutro o 20:30 na kanale Mega Kościół na YouTube. Czy mogę prosić o bardzo krótką recenzję, wprowadzenie, zachętę do tego filmu?
Tak, ten film powstał na kanwie tego, co wydarzyło się z firmą Huawei, a aresztowaniem córki założyciela Huawei, aresztowaniem w Kanadzie. Ona, przypominam, cały czas jest w areszcie domowym w Kanadzie i być może czekają ekstradycja do Chin. I właściwie ten film dotyczy tego wydarzenia, choć słowo Huawei tam nie pada. Ale jest na podstawie tego wydarzenia, no widzicie państwo, jak działają Chińczycy za granicą, jakie działania podejmują, jak właśnie ten cały aparat inwigilacji, wpływania na ludzi, jak zatrudniają ludzi, jak podchodzą do ludzi i no to wszystko jest w tym filmie dość krótkim, bo nie jest bardzo długi. Naprawdę bardzo dobrze przedstawiony. Jest to film fabularny, więc dużo łatwiej trafia, wydaje mi się, do widzów. Także bardzo polecam. Uważam, że to jest bardzo ważna pozycja, bardzo na czasie w kontekście tego chińskiego zagrożenia, jak mówię, zupełnie niezrozumianego przez Polaków, dlatego że polscy politycy i polskie media będące na usługach tych polityków nie chcą, aby Polacy zrozumieli to zagrożenie. Także bardzo polecam, naprawdę jest to, no pozycja według mnie to jest w normalnym kraju, to jest pozycja, którego elity polityczne rozumieją zagrożenia, jakie Polska by w tej chwili przed Polską stoją. Ten film szedłby w najlepszym czasie, w najlepszej dacie po to, żeby Polacy dokładnie to zrozumieli. Także bardzo polecam, to jest coś, koniecznie trzeba to zobaczyć, to jest no duże brawa dla telewizji Idź Pod Prąd, że pokazuje ten materiał i pokazuje też, że warto oglądać i wspierać telewizję Idź Pod Prąd, bo no co chwila są tu materiały bardzo na czasie, mówiące o zagrożeniach, jakie przed nami stoją i pokazujące też często, no, co powinniśmy zrobić, a przynajmniej no, o czym powinniśmy rozmawiać, żeby rzeczywiście w Polsce coś się zmieniło.
Także ten materiał jutro w prime time na kanale Mega Kościół 20:30. Zapraszamy już teraz. Pani redaktor, ja dziękuję pani bardzo za dzisiejszy komentarz, za czas, który nam pani poświęciła.
Też bardzo dziękuję i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Koniecznie musicie państwo oglądać jutro film, który ukaże się w telewizji Idź Pod Prąd. Naprawdę to jest bardzo ważne.
Dziękujemy bardzo, zachęcamy. A teraz zapraszamy państwa do zobaczenia trailera tego filmu. Trailer jeszcze po angielsku, ale przypominam, jutro o 20:30 zobaczycie film z polskim lektorem. Zapraszam teraz na trailer filmu W szponach czerwonego smoka.
Whatever the Americans are claiming is a lie.
We are in an uncomfortable position because we have an extradition treaty with the Americans.
我这里有几个可以诬告他们在中国实施间谍活动的加拿大人的名单。
I think the entire US government is fed up with China going afoul of international laws.
They just arbitrarily sentenced a Canadian to death. There's no telling where this retaliation will end.
You need to be straight with me because if I'm going to survive in here, I need the truth.
It's a mess, Michael. I'm not sure how it's going to be fixed or when.
It's faster, easier, and ultimately cheaper to achieve power through cyber technology than it is to build traditional military weapons. In short, washing is their Trojan horse.
I think you should take the lead on this story.
This is a crazy accusation by countries who are jealous of our success.
Your Honor, Ms. Feng is an extremely wealthy woman. The Crown is asking that her bail be denied.
Ms. Feng, can I ask you a few questions? Ms. Feng.
Those are some key talking points and a list of possible Canadian journalists or spin doctors who also have useful political connections.
I'm told that Jane Lee is a girlfriend.
We've been together for a while.
It would be unfortunate if a few articles published in a Canadian newspaper were to cause such innocent people any difficulties.
This is a democracy. Reporters write the truth, editors allow that truth to be published. The legal system operates without interference, full stop.
Jane, these are serious people, and they know everything about you and your family.
Hello? 什么? 什么时候? 为什么?
Ten film już jutro o 20.30 na kanale Mega Kościół. Zaproście swoich znajomych, rodziny, oglądajcie go. Ważne jest, żebyście go zobaczyli na żywo. Ja zapytam jeszcze ciebie, czy zgadzasz się z profesorem Fuldem we wszystkim, co on mówił? Czy są jakieś rzeczy, które chciałbyś skomentować? Powiedział fajnie o Nord Stream 2. Powiedział, tak, że w rzeczywistości Niemcy lobbowali za tym projektem Schröder, ale to był lobbysta rosyjski, a teraz kontynuuje jego dzieło pani Merkel.
No to właśnie w tym obszarze chciałem wyrazić wielki szacunek profesorowi Fuldowi, że no, wystąpił przeciwko urzędującemu kanclerzowi. To jest rzadkie wśród naukowców. Wiecie, że no, naukowcy raczej się orientują na granty, różne takie rzeczy. No, profesor ma trochę inne źródło finansowania niż niemieckie, także może mówić takie rzeczy, ale mimo wszystko jako Niemiec no, mówi, że tym źródłem zła w polityce niemieckiej jest kanclerz Merkel. No, oczywiście Schröder no, to już się sam pokazał jako lobbysta, prawie że agent Putina, ale na pani Merkel dokładnie te same oskarżenia ciążą jeszcze z czasów NRD, z czasów Stasi. Ona zresztą właśnie tak podprogowo wysyła taki sygnał, że jest w relacji z Putinem z tamtych czasów, bo kiedy jedzie do niego na jakieś wizyty, to przywozi mu chyba piwo z Lipska, czy skądś on tam, gdzie rezydował. Wydaje mi się, że z Lipska, ale to można mnie poprawić, sprawdzić sobie tę informację, ona tu nie jest istotna, ale przywozi mu niemieckie piwo właśnie, które pił za czasów NRD, za czasów komunistycznych Niemiec, kiedy szkolił terrorystów mordujących polityków i obywateli zachodniej Europy. Także ona odwołuje się do tego komunistycznego, zbrodniczego etosu w sposób taki frywolny i jasny właśnie za pomocą tych prezentów. I profesor Fulda mówi, no ni mniej, ni więcej, że Merkel musi odejść. Także bardzo, bardzo odważne sformułowanie. To cieszy, że są też naukowcy, którzy cechują się odwagą, nie tylko mądrością. A rzecz, z którą się oczywiście nie zgadzam, no to będzie sprawa Unii Europejskiej. Profesor jest za tym, żeby Unia Europejska podejmowała decyzję większością głosów. Nie, nigdy na to nie powinno być zgody. To będzie oznaczało właśnie dominację najsilniejszego państwa w kontynentalnej Europie, czyli Niemiec. Żeby Europa mogła przetrwać, Niemcy muszą być ciągle szachowane. Z jednej strony przez wojska amerykańskie, to im bardzo dobrze służy, jak widać, przez ostatnie kilkadziesiąt lat, a z drugiej strony przez właśnie Trójmorze, o którym mówiłem wcześniej, o którym dzisiaj mówi też sekretarz Pompeo, że to jest właśnie przeciwwaga taka stająca po stronie wolnego świata przeciwko niemieckiej dyplomacji, przeciwko niemieckiej dominacji. Także tu absolutnie nie zgadzam się, żeby taka potrzeba była ustalania większością głosów i żeby
odejściu Wielkiej Brytanii,
tak, no to głos Polski
z Francją, jak się dogadają,
byłby przegłosowany. Zawsze można tak powiedzieć.
Ja pamiętam w 2003 roku przed euroreferendum, to właśnie tym Polaków mamiono, że tak, co się obawiacie, będziecie mieli prawo weta, jak tak, coś wam się będzie nie tak podobało, możecie to
jeszcze ten traktat
zablokować,
jakiś wcześniejszy
przed tym lizbońskim,
nicejski, tak, czy jakiś tam, już nie pamiętam, on już dzisiaj oczywiście nie obowiązuje, a plany są właśnie takie, jak mówi profesor Fulda, na nie nie ma zgody. Ale we wszystkich tych sprawach polityki zagranicznej, oceny Niemiec, współpracy z Rosją, z Chinami, tu całkowita zgoda.
Proszę Państwa, najważniejsze ogłoszenie na dzisiaj to jest ten jutrzejszy film w telewizji Idź Pod Prąd na kanale Mega Kościół w Szponach Czerwonego Smoka. Musicie go oglądać na żywo o 20.30, a z pozostałych ogłoszeń polecamy Wam wpis redaktor Hanny Shen na portalu idźpodprąd.pl. Chińska inwigilacja na masową skalę. Rozmawialiśmy już dzisiaj troszeczkę o tej sprawie, a także wszystkie przejawy nietolerancji i agresji wobec kogoś, kto wierzy inaczej, trzeba z całą surowością potępić. Tak stwierdził rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz dr Leszek Gęsik, zapytany o raport na temat prześladowania protestantów na przykładzie Kościoła Nowego Przymierza i telewizji Idź Pod Prąd. Link do całości wywiadu znajdziecie na czacie i w opisie filmu.
Tu raport mamy w takiej formie już wydrukowanej, ładnie wydanej. To zasługa naszej redakcji, naszych prawników. Bardzo dziękuję każdemu, kto przyłożył rękę do powstania tego raportu. Tu jedna z najbardziej takich tragicznych informacji to jest atak na jednego z naszych widzów, który przyznawał się do nas, który organizował spotkania w ramach klubu Idź Pod Prąd w Janowie Lubelskim. Kilka różnych ataków na niego. Jeden z najbardziej tragicznych to właśnie spalenie samochodu. Niedawno gościł w naszej telewizji, żeby podziękować za Wasze wszelakie wsparcie, także finansowe, a niebawem będzie cały wywiad, cały materiał, kiedy opowie nam szczegółowo, jak to wyglądało z perspektywy niewielkiego miasta na Lubelszczyźnie, jak tam wygląda tolerancja religijna.
A dzisiaj jeszcze o 18:00 program Idź Pod Prąd, dogrywka, o 19:00 serwis informacyjny, a o 20:30 Którędy do nieba. Właśnie w tym temacie, właśnie w temacie wywiadu z rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, do czego hejterzy chcą zmusić chrześcijan, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. My się z Państwem żegnamy. Pastor Paweł Chojecki.
Ja celowo dzisiaj praktycznie nie odnosiłem się do wypowiedzi księdza rzecznika. Oczywiście bardzo się cieszę i gratulowałem już wczoraj na tym wieczorze z Biblią, że to świetny wybór. To rzeczywiście, no nie wiem, czy przeciwnik, ale przynajmniej konkurent, jeśli chodzi o docieranie do Polaków z przesłaniem swojego kościoła. Rzeczywiście ten rzecznik to jest najwyższa katolicka półka. Cieszę się, że tak szeroko odpowiadał na różne trudne przecież pytania Korneli. I dzisiaj o 20:30 zapraszam na dyskusję na temat tego wystąpienia rzecznika Episkopatu Polski w naszej telewizji. Już możecie pisać tam pod tym wywiadem wczoraj o 18:00 swoje komentarze i pytania. Będziemy je czytać i dyskutować właśnie w trakcie programu wieczornego, na który już dziś serdecznie zapraszam, już teraz.
Zapraszamy bardzo serdecznie. Do zobaczenia.
Liczni są prześladowcy i nieprzyjaciele moi. Liczni są prześladowcy i nieprzyjaciele moi. Czyli wiele. Wiele złego na jednego. Taki jest obraz każdego, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, czyli kto chce słuchać Jezusa, realizować Jego wolę. W każdym świecie, starożytnym czy współczesnym. Tu mamy akurat fragment Psalmu 119. Liczni są prześladowcy i nieprzyjaciele moi. Co w takiej sytuacji chce nam się zrobić? Co nam się wydaje sensownym rozwiązaniem? No, jakoś zbastować, wycofać się, przestać być tak może jednoznacznym, nie tak jasno opowiadać się po stronie Chrystusa, czy Jego prawdy, czy Jego Kościoła, Jego ludzi. No a co zrobił autor tego psalmu? Liczni są prześladowcy i nieprzyjaciele moi, to jest werset 157, możecie sobie sprawdzić, lecz ja nie zbaczam od przykazań Twoich. Hejterów, hejtu, będzie mnóstwo. Nacisków, prześladowań, będzie dużo. Ale to, czego nie możesz zrobić, to, czego Bóg nie chce, abyś zrobił, to nie zrezygnować z posłuszeństwa Jego słowu. Wielu mam prześladowców, lecz ja nie zbaczam od przykazań twoich. Ma też ciekawą postawę w stosunku do tych hejterów. 158 werset. Gdy widzę odstępców, żygać mi się chce. Czuję od razu, że nie strzegą słowa Twego, a w wersecie 53 mówi: ogarnia mnie obrzydzenie z powodu bezbożnych, którzy porzucają Twoje prawa.
Września 1658 roku w Hadziaczu została zawarta ugoda pomiędzy Rzeczpospolitą a kozakami reprezentowanymi przez hetmana Iwana Wychowskiego. Układ przewidywał, że Rzeczpospolita zostanie przekształcona w federację trzech podmiotów: Korony Polskiej, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Księstwa Ruskiego. Księstwo Ruskie będzie miało analogiczne urzędy jak Korona i Litwa. Będzie miało swoich posłów w Sejmie i swoich senatorów. Ustalono, że w skład Księstwa Ruskiego wejdą województwa kijowskie, wrocławskie i czernichowskie. Senatorowie z województwa kijowskiego będą wyłącznie wyznania prawosławnego, a z województw wrocławskiego i czernichowskiego będzie się wybierać na przemian prawosławnych i katolików. Wyznanie unickie, które próbowano wtedy narzucić Rusinom, nie będzie istniało na terenie Wielkiego Księstwa Ruskiego. Szlachta z Księstwa Ruskiego na równi ze szlachtą z Korony i z Litwy będzie miała prawo wybierać króla. Jan Kazimierz nadał szlachectwo 1000 kozaków i ustalono, że corocznie z każdego pułku będzie nadawane szlachectwo 100 kozakom. W wyniku ugody hadziackiej kozacy przeszli na stronę Rzeczpospolitej i rozpoczęli walkę z Moskwą. Jednak Moskwie udało się wywołać bunt chłopstwa i usunąć zarówno hetmana Wychowskiego, jak kanclerza Niemirycza, głównych zwolenników nowej Unii. Także nie weszła ona w życie. Unia Hadziacka mogła uratować Rzeczpospolitą, jednak zbyt wiele przelano krwi, zanim do niej doszło. Została zawarta przynajmniej 10 lat za późno.